i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posiąg cielca. Wtedy oni rzekli: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca olanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Jak spojrzymy w pismo, jak spojrzymy na te wszystkie rzeczy, no to one nie są napisane po prostu, żebyśmy po prostu nabywali wiedzy tylko, żebyśmy się nauczyli czegoś nowego, usłyszeli ciekawą opowieść. Niektórzy czytają Biblię jako literaturę taką po prostu, żeby się kształcić. Inni studiują teologię z różnych powodów. Czasami tak z takich powodów, żeby najczęściej chyba, żeby po prostu nabyć wiedzy albo zrobić karierę w tak zwanym kościele. Natomiast jest napisane, pismo mówi o tym, że to wszystko, co się wydarzyło tam, dla naszego pouczenia zostało spisane. Tak? Jest taki fragment. No, w testamencie jest napisane, że dla naszego pouczenia zostało napisane, żebyśmy na przykład też sobie z pism nadziei mieli. Przykładowo Paweł do Koryntian pisze: są to rzeczy, które mają na celu kształtowanie nas, uczenie nas, żeby praktycznie pouczyć nas, ostrzec nas, naprowadzić nas. I Pan Bóg pism używa, żeby nas kształtować. Dlatego czytamy zresztą pismo, inaczej byłoby to niepotrzebne. Gdyby Pan Bóg po prostu, taki instrument Pan Bóg obrał, tak samo jak obrał głoszenie. Wybrał sobie, powiedział: będziecie głosić Ewangelię i przez to będę używał słów, komunikacji międzyludzkiej i przez mojego ducha po prostu będę to wszystko tak prowadził, żeby Ewangelia docierała, żeby człowiek słuchał, żeby słuchał oczywiście nie tylko fizycznymi uszami, żeby to docierało głębiej. Pan Bóg dba o to i właśnie tą drogę Bóg obrał, żeby ludzie się nawracali. Głównie tą drogę. Zobaczcie, że kiedy Pan Bóg miał Korneliusza w Dziejach Apostolskich i do tego Korneliusza chciał, żeby dotrzeć z dobrą nowiną, z Ewangelią, no to posłał, dał Korneliuszowi anioła, powiedział: poślij po Piotra, a Piotrowi dał objawienie: tam pójdź. Nie? Także on mógł po prostu przysłać anioła do Korneliusza i on by to wszystko załatwił. Ale Pan Bóg chce używać ludzi do tego, tak po prostu postanowił. No i właśnie też właśnie postanowił, żebyśmy ze słowa brali pouczenie, napomnienie, pocieszenie i możemy to robić. I tutaj właśnie mamy też właśnie coś, taką lekcję z dziejów Izraela i mamy tu bardzo wiele rzeczy, które dzisiaj możemy rozpoznać. One dzieją się, nikt dzisiaj nie leje cielca fizycznie tak ze złota, raczej, chociaż może gdzieś się zdarza, ale to raczej nie jest największym problemem we współczesnych dziejach Kościoła, chrześcijaństwa i w ogóle świata. Ale co mamy tutaj podobnego do tego, co dzieje się dzisiaj? Kiedy spojrzymy na pierwszy werset, widzimy, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. A więc mamy sytuację, gdzie Pan Bóg w potężnej mocy naprawdę wyprowadza Izrael, przeprowadza przez Morze Czerwone, przedtem zsyła plagi na Egipt, ukazuje swoją moc, swoją chwałę. Morze się rozstępuje, Izrael jest przeszczęśliwy, wiadomo, dzieje się coś spektakularnego i tak cały Izrael przechodzi przez Morze Czerwone i zaczyna się długa, męcząca droga po pustyni. Tak i my wyszliśmy, Pan Bóg wyprowadził nas z niewoli grzechu, prowadzi nas teraz w ramach pielgrzymki przez tą pustynię i nie zawsze jest łatwo. Jesteśmy skłonni do tego skłonić, żeby szemrać, żeby narzekać, żeby no po prostu te pragnienie i ten głód nam doskwiera. I teraz widzimy tutaj, że właśnie Mojżesz znika. Mojżesz udaje się na górę, Pan Bóg go wzywa do góry i troszeczkę wcześniej, kiedy zobaczymy, to znaczy tutaj w sumie już jest na górze, kiedy to czytamy, ale kiedy troszkę wcześniej spojrzymy w 2 Mojżeszowej 24:14, to tam widzimy, że jaki nakaz Mojżesz daje prowadzącym obóz, prowadzącym zbór, jaki nakaz im daje. Rozmowa 24:14 czytamy, że Mojżesz, zanim wstępuje na górę, mówi do starszych: czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Hur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. I wtedy dopiero czytamy, że Mojżesz wstępuje na górę. A więc taka była sytuacja. Na dole w obozie zostaje Aaron, zostaje Hur, zostają starci, no i mają ten lud. I taka jest sytuacja. A więc Aaron, Hur, starsi, oni mają pod swoją pieczą ten zbór. Muszą dbać o niego, muszą patrzeć. No, czekajcie, mówi Mojżesz, czekajcie. Czyli przyjdę, wrócę. Czekajcie, znaczy wrócę. Ale jak będziemy czytać dalej, oni nie czekali. I właśnie tutaj czytamy na początku 32, że Mojżesz opóźniał zejście z góry. Co to znaczy? Znaczy, że wszyscy patrzą na zegarek. Tyle dni mija, tyle czasu mija. I tutaj czytamy, że im się dłuży. Oni w końcu mówią, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem. Zaginął chłop. Nie wiemy, zniknął, nie ma, nie wraca. I można powiedzieć, że i do nas Pan Jezus powiedział, czekajcie, czuwajcie. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, 42 werset. Mateusza 24 i 42. To tu Pan Jezus mówi, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia was, Pan wasz przyjdzie. No i można powiedzieć, no Mojżesz też zostawił taki rozkaz, czekajcie, czuwajcie, ja wrócę pewnego dnia. I tak jak Izrael, patrzą na zegarek, jakiś czas na pewno czekali. I Pan Bóg też oczekuje wiernej oblubienicy. On chce, żeby oblubienica jego była wierna, była czysta, czekała, czuwała, tak jak zakochana narzeczona to robi. Zakochana narzeczona wygląda swojego przyszłego męża, chce, żeby on wrócił, nie patrzy na zegarek, ewentualnie kiedy w końcu wróci, z niecierpliwością oczekując, ale nie w takim sensie, że się zaczyna rozglądać za innymi. Nie? Patrzy, ten tutaj też byłby się tylko dodatek na męża. Tylko ona czeka, jeśli kocha swojego narzeczonego, to czeka na niego. I jesteśmy oblubienicą Chrystusa, dlatego mamy czekać, powinniśmy czekać cierpliwie. Ale widzimy tutaj Izrael, no nie czeka, nie ma cierpliwości. Nie tylko to, mamy mnóstwo ludzi naokoło nas, którzy mówią, nie ma sensu czekać, na co ty czekasz? Na co ty czekasz? To jest jakaś iluzja, jakaś bańka mydlana. Tutaj nie ma czegoś takiego, że twój oblubieniec, że Pan Jezus wróci. Ale tutaj Pan Bóg oczywiście o tym wie, w swojej wszechwiedzy. On oczywiście wie, że tacy ludzie nadejdą, będą takie rzeczy mówić. I kiedy zobaczymy 2 Piotra, 3 rozdział, to tam mamy właśnie napisane o szydercach. O ludziach, którzy mówią, ojcowie zapowiedzieli, że coś takiego się stanie. Gdzie jest przyobiecane przyjście jego? Nie ma tego przyjścia, nie będzie tego przyjścia. Możemy żyć jak chcemy. I 2 Piotra, 3 rozdział mówi właśnie, Piotr pisze w 3 i 4 wersecie: wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych, a żyjemy w czasach ostatecznych, przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić, gdzieś jest przyobiecane przyjście jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I dalej apostoł Piotr pisze o potopie, że to też, też wszystko tak trwało jak zawsze. I nagle, pam, i nagle arka, drzwi i arki się zamykają, koniec. I przychodzi potop i zalewa całą ziemię. I tak jednak są ludzie naokoło nas, którzy postawą swojego życia mówią, nie ma czegoś takiego jak Pan Bóg w ogóle. Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność przed Bogiem. Nie ma czegoś takiego jak Słowo Boże, którego należy się słuchać. Nie ma czegoś takiego, że jest rzeczywiście Bóg, który przyjdzie z powrotem na ziemię, że Syn Boży przyjdzie z powrotem. No ludzie nawet nie wypowiadają, nie rozmawiają o tym, ale kiedy spojrzymy na to, oni po prostu tak żyją, prawda? Ludzie żyją po prostu tak, jak po prostu jakby Boga nie było i po prostu żyją sobie jak chcą. Albo mają jakąś tam moralność, którą sami sobie układają. Ostatnio zapytałem młodego człowieka w pracy, on mówi, że przecież są ludzie dobrzy. Ja zapytałem, ale to powiedz mi, jaka jest twoja miara dobroci? Czyli kiedy zabił już jest zły, ale ukradł to jest jeszcze dobry, gdzie jest ta miara? Powiedz mi. I on powiedział, ja uważam, że tak, a tak. No ale powiedziałem mu, ale ktoś inny uważa inaczej. Czyli jak? To on się myli, czy ty się mylisz? Co to znaczy być dobrym, być złym, nie? Ostatecznie nie był w stanie powiedzieć, co to jest dobro, nie był w stanie tego jakoś obiektywnie zmierzyć, bo Pan Bóg tą miarę daje, prawda? On mówi nam, to jest dobro. Albo inaczej, przesuwamy to jak chcemy. Kiedyś Grecy w dawnych dziejach mieli na przykład chłopców, którzy, to było normalne w społeczeństwie, że w pewnym czasie, że na przykład Grek miał, mężczyzna miał chłopca, który mu tam masował pewne intymne części ciała. I to było przyjęte przez społeczeństwo. On nie mógł go gwałcić, to było zabronione, ale poza tym tam oni mogli już rzeczy robić. On normalnie miał rodzinę, to było przyjęte. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no straszne, nie? Straszne, no, absurdalne. W ogóle człowiek w świecie dzisiaj by powiedział, no tragedia. Ale dla nich to było dobre. Także po prostu mieli swoją normę, powiedzieli, to jest w porządku i to było okej. Okay. Kananici palili swoje dzieci na ofiarę. I to było przez społeczeństwo przyjęte. Także bardzo relatywne to by było. Ale Słowo Boże nam mówi, taki jest standard. Dlaczego w ogóle trzeba o tym mówić? Dlaczego to jest takie ważne? Zobaczcie, że w momencie, kiedy mówimy tak, ja wierzę w Boga, ja wierzę, że jest Jezus, że to wszystko jest prawda, ale po prostu z pewnymi rzeczami ja pewne rzeczy nie przyjmuję, które Pan Bóg powiedział w Słowie Bożym, bo one to uważam, że to są przesadzone. Wtedy robimy coś takiego, co zrobili Izraelici. To jest właśnie problem. Oni zrobili coś takiego, że kiedy czytamy to dalej, to czytamy, że do tego posągu, do tego cielca, który zrobili, 2 Mojżeszowa 32, to oni tutaj nie powiedzieli, to jest, nie wiem, Baal. Dali mu nowe imię jakieś. To jest Baal, który cię poprowadzi dalej. Tylko oni powiedzieli, to są bogowie twoi, to jest Pan, czyli Jahwe. To jest Jahwe, który cię wyprowadził z Egiptu. Czyli oni nie zapomnieli, co on zrobił, ten Bóg, że wyprowadził z Egiptu i nie zapomnieli, jak się nazywa. To jest tak, jakbyś się powiedział, ja wierzę w to, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. Ale twoje życie w ogóle nie zgadza się z tym. Tutaj tkwi sedno problemu. Kiedy spojrzymy na to troszkę uważniej, po pierwsze, co powinni zrobić ci starsi, ten Aaron i ten Hur? No, oni powinni oczywiście trzymać rękę na pulsie, prawda? Bo lód jest jak woda. Jak jest jakieś bardzo dużo wody, na przykład u nas w Rozbiter mamy te śluzy, jest bardzo dużo wody i woda ma niesamowite ciśnienie, tym ciśnieniem napiera na tą śluzę. Ale śluza musi zostać zamknięta, aż po prostu należy ją otworzyć, ale tak i tutaj, jeśli otworzysz śluzę, to ta woda, ciśnienie sprawia, że cała masa naprawdę z potężną siłą wdziera się przez tą śluzę. I tą śluzą tutaj w tym momencie byli ci starsi, był Aaron, był Hur. Oni powinni stać na straży, oni powinni pilnować, bo później jak zobaczymy dalej, Mojżesz im zarzuca. Mojżesz mówi, Aaronie, co ty zrobiłeś? Aaronie, czemu ty sprzeniewierzyłeś? Czemu ty poprowadziłeś ten lud do grzechu? Nie pilnowałeś, nie trzymałeś ręki na pulsie. Kiedy zobaczymy, coś takiego mówi też nam apostoł Paweł w liście do Tytusa, 1:9 mówi właśnie o tym, jak biskup, czyli doglądający, starszy, powinien sprawować swą służbę w zborze, w kościele. Tytusa 1:9 mówi, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Czyli Aaron powinien dać odpór. Wiadomo, no Aaron nie czytał tych słów jeszcze, ale on wiedział, że to jest jego zadaniem, jego obowiązkiem jest stać na straży. I on tego po prostu nie zrobił. On od razu otworzył śluzę. On od razu powiedział, dobrze, jak chcecie, to macie. Zrobił to, czego chciał lud. I to dzisiaj dzieje się w kościołach. Ludzie robią, co chcą i ich pastorzy, ich starsi robią, co chcą. Robią to, czego chce lud. Lud nie chce za dużo się modlić? Dobrze, mniej się módlmy. Lud nie chce za dużo słowa? Dobra, skrócimy kazania. Lud chce nowoczesnej muzyki? Damy im nowoczesną muzykę. I wszystko, co ludzie chcą, wszystko dostają. I czują się, mówimy, dobrze, bo inaczej nikt nie przyjdzie. Jest taka argumentacja. Inaczej nikt nie przyjdzie. Aaron może też pomyśleć sobie, inaczej sobie pójdą. Prawda? Inaczej nie zatrzymamy ludzi w zborze. Muszę coś jakoś ich zadowolić. Dlatego mamy kombinację. Mamy cielca, mamy to, co ludzie chcą, ale nadal to jest Jahwe i nadal on wyprowadzi nas z Egiptu. że mamy mieszankę wybuchową. I to na to się każdy zgodzi. No jak? Modlą się do Jezusa? No modlą się. Prawda? Z grzechu uwolnił? No niby uwolnił. No to wszystko się zgadza. I tutaj też to mamy, a jednak wiele się nie zgadza. I to powinno dać nam do myślenia, że tak niestety może życie wierzących ludzi dzisiaj też wyglądać. Zobaczcie, że w drugim, trzecim wersecie właśnie, kiedy Aaron otwiera tą śluzę, to jest ciekawe, czytamy ciekawą rzecz. Aaron mówi, no oczywiście trzeba materiał na bożka. I zawsze człowiek daje materiał na bożka. Każdy człowiek, każdy jeden ma ten, że tak powiem, materiał na bożka, żeby zrobić bożka. I pytanie tylko, co zrobisz? Co zrobić? Czy dasz ten materiał? Opowiedział im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, synowie, córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I pytanie jest właśnie, w co człowiek inwestuje? Zobaczcie, oni to co mi najcenniejsze, złoto, prawda? Oni zainwestowali w jakąś stronę. No skąd ten bożek musiał powstać? Jakoś tak samo i dzisiaj. To nie jest tak, że coś, co staje się bożkiem w naszym życiu, nie wiem, czy to są pieniądze, czy to jest jakiś człowiek, czy to jest jakaś pozycja w pracy, czy gdziekolwiek, to wszystko może stać się bożkiem. Czymś, co jest dla nas jednak takie najważniejsze. To jednak tego to Panie Boże nie ruszę. Dziecko może być naszym bożkiem. Wszystko może być naszym bożkiem. Że tego, jak to Pan Bóg ruszy, to nie będzie tak jak u Joba. Tak? To Joba, szatan do Boga powiedział, zabierz mu, a zobaczysz, co się stanie. Ale Pan Bóg zabrał mu, ale Job się ostał. Nie mówimy o tym, że on skakał z radości, tak? Że on mówił, a dobrze, dzieci zawsze chciałem się pozbyć. Nie, on kochał swoją żonę. Widać postawę na początku księgi Joba, jak on na wszelki wypadek składał ofiary za swoje dzieci. Na wszelki wypadek, a nuż zgrzeszyły. A nuż, na wszelki wypadek, tak kochał swoje dzieci. Tak zależało mu na żonie, na dzieciach. Ale jednak Pan Bóg zawsze był wyżej. Zawsze był wyżej. Kiedy doszło co do czego, on z bólem w sercu powiedział, Pan dał, Pan wziął. On był w stanie to powiedzieć tylko dlatego, bo po prostu jego złoto było gdzie indziej. Jego serce było gdzie indziej. I dlatego mamy dwie możliwości generalnie. Możemy to, co cenne, że tak powiem, możemy inwestować w bożka w naszym życiu. Możemy inwestować. I to przyniesie kiedyś owoce, oczywiście. To przyniesie kiedyś owoce. Ale możemy też zrobić coś innego. To, do czego zachęca nas Pan Bóg, kiedy spojrzymy na 25, 2 Mojżeszowa 25, to widzimy od 2 do 3 wersetu, na co Pan chciał, żeby szło złoto, między innymi, i inne drogocenne materiały. 2 Mojżeszowa 25, 2 do 3. Powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie. Złoto, srebro i miedź i dalsze różne cenne materiały. O co tutaj chodzi? Bóg chce oczywiście serca ochotne. On pobudza nas. On chce, żebyśmy Jemu się dawali na służbę. To, co cenne, żebyśmy Jemu dawali. Tutaj mamy, że to, co cenne, składali przed Panem Bogiem. Nie? Oczywiście nie chodzi nam o to, rozumiemy się. Nie chodzi o to, że musimy do jakiegoś kościoła przynieść dużo pieniędzy i wtedy Pan Bóg nas pokocha. Ale chodzi o to, żebyśmy to, co mamy, Jemu kładli, przed Nim, na służbę. Jeśli Pan tego zażąda, Panie, oto masz, to jest Twoje. Daję Ci to chętnie. Z radością Ci daję moje życie. Alternatywą jest właśnie to, że to, co mamy, ładujemy w inną stronę, w stronę cielca. No bo ostatecznie można zapytać, no do czego ten cielec służy? Po co w ogóle potrzeba? Dlaczego potrzeba cielca tak naprawdę? Czy problem jest tylko w tym, czy Pan Bóg się tak później rozgniewał na nich, będziemy o tym czytać jeszcze, że Pan Bóg się rozgniewał, bo oni sobie figurkę postawili. I to było, to było tym najgorszym, całkiem najgorszym. Oczywiście było to złe, wiemy o tym. Pismo mówi w licznych fragmentach o tym, żeby nie robić sobie podobizn jakichś rzeźbionych i tak dalej. Ale dlaczego nie? Pytanie jest, dlaczego Panu Bogu to tak przeszkadza? Co tak go strasznie razi w tym? Czy bardziej, dlaczego bardziej go razi coś takiego niż na przykład to, że człowiek powiedzmy, nie wiem, pójdzie i, nie wiem, ukradnie? Oczywiście to grzech i to grzech. Dlaczego Pan Bóg tak wysoko postawił to z tą podobizną rzeźbioną? Nie wiem, czy się zastanowiliście kiedykolwiek. Kiedy spojrzymy na to tak, to możemy zobaczyć po pierwsze, że warunkiem przymierza, jednym z takich bardzo, jakby to powiedzieć, żelaznych warunków tego przymierza właśnie było to. Druga Mojżeszowa 20 o tym mówi. Druga 20-23. Druga Mojżeszowa 20-23 werset. Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie. Ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota. Nie czyńcie sobie. Jak troszkę wcześniej spojrzymy w 20 rozdziale, to mamy w 3 i 4 wersecie. Coś, macie? Tak? O, nie, okej. Okay. No. 20 rozdział i 3-4. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Dalej jest mowa o tym, że nie będziesz się kłaniał, będziesz im służył, bo Jahwe jest Bogiem zazdrosnym. No ale dalej pozostaje pytanie. Oczywiście, no Pan Bóg nie chciał, żeby człowiek modlił się do stworzenia, żeby człowiek oddawał stworzeniu chwałę. No przecież On jest Twórcą, On jest Bogiem, On stworzył, prawda? On nie chce, żeby człowiek czemuś składał chwałę, czemuś służył. No to jest, wiadomo, jest absurdalne, jest straszne, że Bogu ta chwała jest zabierana i oddawana stworzeniu. Ale jest tu jeszcze coś więcej, tak myślę. Jak zobaczymy do tego 32 rozdziału, to widzimy, że to, że człowiek ustanawia sobie bożka, robi sobie bożka, ma pewną konsekwencję bardzo praktyczną dla jego życia. No bo jeszcze raz, jak spojrzymy na drugą Mojżeszową 32, to tak, mamy tutaj oczywiście w 4 wersecie: to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I dalej Aaron mówi: jutro będzie święto Jahwe. Jutro będzie święto Pana. Czyli mamy Jahwe i mamy wyprowadzenie z ziemi egipskiej. No to się zgadza. No i ten cierec. To tutaj już mamy pierwszą taką kość zgorszenia, taki kamień zgorszenia, taki pierwszy. Ale kiedy zobaczymy dalej, widzimy konsekwencję praktyczną. 6 werset. Wstawszy na zewnątrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić, a potem wstali, aby się bawić. Także widzimy, że tak jakby to nagle wprowadza rozpustę do Izraela. Nagle już po prostu wszelkie zahamowania, że tak powiem, moralne są z boku. Dlaczego? Jeśli już samego Boga sobie zdefiniujemy, jak uważamy, że trzeba. Jeśli sami sobie powiemy, jak Jahwe trzeba służyć. Jeśli, jak wygląda ten Jahwe, tak? Jak wygląda ten cielec. Jeśli tak nasz cielec wygląda, to możemy powiedzieć, jak temu cielcowi się należy służyć. My sami możemy określić. To nie, no cielcowi naszemu Jahwe powinno się służyć tak i tak, a to mu się podoba, że my się teraz bawimy i sobie jemy i pijemy. Po prostu sami sobie to określamy. Tak samo ludzie dzisiaj w kościele robią. Mamy Jezusa, On nas wyprowadził z niewoli grzechu i żyjemy tak i tak. Ponieważ sami sobie kształtują, jak ten Jezus dla nich wygląda. Jeden wierzy w Jezusa, który na to pozwala, drugi wierzy w Jezusa, który na co innego pozwala. I tak każdy sobie swojego Jezusa kształtuje. I wynik mamy, o wyniku pisze apostoł Paweł. Kiedy spojrzymy do drugiego listu do Koryntian, to widzimy, że Paweł ostrzega przed Jezusem. Jak to Paweł może ostrzegać przed Jezusem? Przecież Jezus jest naszym Panem. Jakby Paweł mógł ostrzegać przed Jezusem? Albo przed Ewangelią. Albo przed Duchem. Czy wy wyobrażacie sobie coś takiego? Że Paweł mówi: uważajcie na tego złego Jezusa, Ducha i Ewangelię. Momencik, zaraz. O co tu chodzi? 2 Koryntian 11:2-4 mówi tak. Paweł pisze tak. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie trzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. W jakim stanie był Korynt, w jakim stanie strasznym był zbór w Koryncie. Te dary nie były żadną miarą. Do dzisiaj nie są. Tak? Jeśli słyszymy, o, tutaj są dary w jakimś zborze, to nie jest miarą. Nie jest miarą kogoś życia duchowego. Tym bardziej, jeśli słyszymy, że tutaj, o, Ktoś został uzdrowiony z raka, a słyszymy, że on 2 lata później umiera na raka. Coś jest nie tak, prawda? Słyszymy takie wieści tu z pobliżu. Także ciekawe to jest, że no, nawet to się nie zgadza. Ale to nie jest miarą niczego. Ale zobaczcie, że tutaj, co tutaj mamy? Czy Ewa była, jakby to powiedzieć, miała społeczność z Bogiem? Możemy powiedzieć, że miała, tak? W ogrodzie Eden jeszcze. Miała w ogrodzie przed upadkiem, zanim zerwała owoc, zanim dała się zwieść przez diabła, miała z Bogiem społeczność. I teraz apostoł Paweł odnosi Ewę, bierze przykład tej Ewy, która miała społeczność z Bogiem i przenosi ją na Koryntian. I pisze, obawiam się, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze. W ten sposób i myśli wasze nie zostały, czytamy tutaj, skażone. I nie odwróciły się od, i teraz jest to, co jest ważne, szczerego oddania się Chrystusowi. Czystego oddania Chrystusowi, całym sercem oddania się Chrystusowi. Do tego nas Pan Bóg woła, prawda? Całym sercem mi służ, nie na pół gwizdka, nie podzielonym sercem. Bo tam w tym sercu, no, dwóm Panom służyć możemy, nie możemy. Do jakiegoś czasu to może się uda troszeczkę, tak? Panu Bogu, jak to się mówi, świeczkę? Dokładnie. I tak jakiś czas to może działać, ale to się rozsypie, to się rozwali, to jest niemożliwe. I zobaczcie, apostoł Paweł mówi w tym kontekście o innym Jezusie. Mówi, jeśli nie służysz szczerze Chrystusowi, nie przyjmujesz Go takiego, jakim On jest, to nagle to staje się innym Jezusem. Nagle innego kształtu nabiera w ogóle twoje życie. Oczywiście, bo jeśli Jezusa inaczej widzisz, nie takiego, jakim On jest, w chwale, Król nasz panujący, który mówi ci, tak ma wyglądać twoje życie, to jak ono będzie wyglądać? Prawda? Co jest, jeśli upadniemy przed Panem? Pozostając przy temacie tych ozdób, że tak powiem, tego złota. Jest jeszcze jeden taki ciekawy aspekt odnośnie że tak powiem, wystrajania się. Nie mówię o fizycznych jakichś tam wystrajaniu się, o czymś innym. Jak spojrzymy do 2 Mojżeszowej i 33 rozdziału, rozdział dalej, zerknijcie tam ze mną, to też ciekawe coś czytamy o przyozdabianiu się. 2 Mojżeszowa 33:5. I tutaj mamy już sytuację, gdzie Izrael jest skruszony. Troszeczkę już skacze dalej, przeskakuje pewno coś, ale mamy tu sytuację, gdzie Izrael jest skruszony, gdzie przychodzi takie oczyszczenie do ludu Bożego. I wtedy, oczywiście to nie jest tak, że Pan Bóg już zapominał od razu, to nie jest tak, że Pan już zapomniał w ogóle, co się stało, ale Bóg naprawdę jest zbolały i po prostu widzi, jak twardego karku jest ten lud i czytamy tutaj słowa do Mojżesza. Rzekł Pan do Mojżesza, powiedz do synów izraelskich, jesteście ludem twardego karku. Jeśli bym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić. Także jeszcze może w innym aspekcie ten ustrajanie się. Ten tutaj oni składali te kolczyki, to złoto, wszystko, żeby tego cielca zrobić. A tutaj jest powiedziane jeszcze tak jakby w innym kontekście. Pan Bóg tak jakby mówi, zdejmij z siebie swoje ozdoby. Pokaż mi się takim, jakim jesteś. Czyli nie chodzi teraz o to, żeby tutaj nawoływać, tak, siostry, nie zakładajcie jakichś ozdób. Nie o tym tu, myślę, w tym fragmencie mowa. Ale chodzi o to, że jakby Pan Bóg mówił do Izraela, zdejmij to, co cię sztucznie upiększa. Co sprawia, że ty inaczej wyglądasz. Pokaż mi się w całej swojej nędzy. Tak do grzesznika Bóg mówi, przyjdź do mnie naprawdę w całej swojej nędzy, z całym swoim grzechem, z całym swoim brudem, nic nie upiększaj. Ludzie wiecie, jacy są, jacy jesteśmy zresztą wszyscy. Znaczy już myślę teraz mniej, jak mamy Ducha Bożego w naszych sercach, ale grzesznik w swojej naturalnej kondycji zawsze gdzieś tam ma jakąś ozdóbkę. No nie jestem taki zły, bo nikogo nie zabiłem i nie ukradłem, prawda? No nie zgwałciłem. Moja babcia mówiła, ja nie zabiłam i nie ukradłam i nie zgwałciłam. Czy to było do końca prawdą z tym kradzieżą i tak dalej? Nie do końca może, ale w jej mniemaniu ona takich rzeczy nie zrobiła, także nie była to jej ozdoba, prawda? I Pan Bóg mówi do grzesznika, ściągnij tą ozdobę. Jeśli chcesz, to przyjdź, ale bez ozdoby. W pokucie, w łzach, do Chrystusa jedynie On daje zbawienie, jedynie z łaski. Jeśli coś nałożysz na siebie, jeśli z jakąś ozdobą przyjdziesz, nie widzę skruszenia. Prawda?
Celnik i faryzeusz.
Tak. O nie, ja daję, ja robię to i to i to, ja jestem naprawdę. A Bóg mówi, ale ten celnik bije się w pierś. To jest człowiek, który rzeczywiście pokutuje. On nie ma swojej sprawiedliwości, on wie o tym dokładnie. Jeśli on przyjdzie i sobie, on nie jest w stanie. To jest też łaska, nie? Czasami można powiedzieć, że o, czasami myślimy, no ten biedny człowiek, ten w narkotykach tam pod mostem siedzi. Rzeczywiście, to jest smutne. Ale prawdą jest to, że też taki człowiek, on nie z trudem będzie mógł powiedzieć o sobie, że jest w miarę szczery. Chociaż i tak bywa, ale łatwiej mu będzie powiedzieć, ja rzeczywiście nie jestem dobrym człowiekiem. Ja rzeczywiście w nędzy grzechu jestem pogrążony. I to pod każdym względem. Także jakby nie było, Bóg wzywa i nas też, myślę, do tego, tak jak tutaj Paweł mówił, szczerze, tą szczerą społeczność, te szczere oddanie się Chrystusowi. Musimy to mieć, tą szczere oddanie się Chrystusowi, bez rezerwy. Panie Boże, oddaję Ci się, ale to proszę tutaj ręce z dala w tej dziedzinie mojego życia. Tego Pan Bóg sobie nie życzy. Albo wszystko, albo nic. Ściągnij ozdobę. Albo wszystko, albo nic. I kiedy tak spojrzymy na ten 32 rozdział dalej, właśnie widzimy Arona, który od razu się ugina pod ciśnieniem tłumu, presją tłumu. To, co jest też dzisiaj współcześnie bardzo, bardzo modne i bardzo wielka jest pokusa, żeby to zrobić. Ale tego nie wolno robić. I widzimy, że właśnie w 6 wersecie, że to ma bardzo praktyczne konsekwencje. Że rozpusta wdziera się do ludu Bożego, że już no, całkowicie inaczej jest patrzone na Jahwę. Ten cielec ma całkiem inne reguły, inne zasady dla ludu. I no, Pan Bóg jest rozgniewany. Czytamy tutaj w 7-8 wersecie, Bóg mówi do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadził z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Tak i Bóg tak jakby, no, wszystko to opowiada jeszcze raz, tak jakby mówi mu, Mojżesz, zobacz, co oni zrobili, jak mogli, takie przymierze. I zobaczcie, to jest ciekawe też, że ten cielec, można by powiedzieć, no co to jest za, musimy zrozumieć, jaki to jest rodzaj grzechu. Jest bardzo ważne, bo to, co później się dzieje, jest tak brutalne, że jeśli nie zrozumiemy, co tu się wydarzyło tak naprawdę, to nie zrozumiemy właściwie tego, co będzie później. Bo co mówi nam nasze, że tak powiem, ludzkie serce? Bo później przeczytamy rzeczy, które są straszne. Gdzie jest rzeź, po prostu gdzie jest rzeź, podpisana przez Pana Boga. Bóg chce tej rzezi. Musimy bardzo dokładnie, bardzo uważnie zrozumieć, dlaczego tak drastyczne jest to, co się dzieje, jak drastyczny jest grzech, który popełnili. Jak spojrzymy do 2 Mojżeszowej 20 rozdziału, to widzimy, że właśnie tam są dane te dwie tablice Bożego Przymierza, które właśnie, jak Pismo mówi, Bóg wyrył, są palcem Bożym wyryte słowa na tych tablicach. Nie wiem, czy kojarzycie właśnie te filmy wszystkie o Mojżeszu, że Mojżesz schodzi z takimi tablicami z góry i tutaj najśmieszniejsze, że rzymskie litery w ogóle, nie? 1-5 i później tam 6-10, nie? W rzymskie litery. Rzymianie w ogóle wtedy jeszcze nie było ich, nie? Ale dobra, schodzi, nie? Mojżesz ma te tablice i tam po 5 przykazań na każdym. Dlaczego te tablice były dwie? Może tak, warto się zastanowić. Dlaczego były dwie? Otóż tutaj Bóg zawiera przymierze. Bóg jest królem i zawiera przymierze ze swoim ludem. I jakiś czas temu się dowiedziano, że u Hetytów, u ludu, który żył gdzieś tak mniej więcej na terenach teraźniejszej Turcji, tej okolice, jakiś mniej więcej w tym czasie właśnie, tym mojżeszowym, to tam jakiś 1000 lat, mniej więcej 1100-1200 lat przed narodzeniem się Pana Jezusa na ziemi, to się dowiedziano, że tam ludy miały coś takiego, że jak król podbijał jakiś naród, to ostatecznie zawierał z tym krajem przymierze. I robił to tak, mówi tak, ja jestem twoim królem, ja wyświadczę ci te i te dobra. Ty jesteś moim podwładnym i jeśli się zobowiążesz do tego wszystkiego, to będziemy funkcjonować razem. Ja jako wasz król Dobro wam wyświadczyłem, będę wyświadczał, a wy jako mój lud. I wtedy robiono tak, że zrobiono tak jakby te przymierze. Zapis tego przymierza był, były dwie kopie. Jedna kopia trafiała do świątyni tego króla, a druga kopia trafiała do świątyni tego ludu. Jako dowód, tak? Tam ten król miał swojego Boga, powiedzmy, świątynię i tam wkładał to jedną tablicę, a drugą tablicę kopię wkładał do tego ludu, do ich bożka. I tutaj oto mamy dwie tablice. Mamy Boga, który daje im dwie tablice. I co z tymi tablicami się dzieje? One trafiają do skrzyni przymierza w namiocie zgromadzenia Izraela. Obydwie. Można by powiedzieć, ale czemu? Ale to obydwie, no to według tej logiki, jeśli to jest powiązane jakoś z tym, co oni znali w tamtym czasie, no to jedna powinna być w świątyni Boga, a druga powinna być Boga Izraela, a druga powinna być w świątyni Izraela. Punkt tylko polega na tym, że namiot zgromadzenia jest świątynią Boga i równocześnie jest świątynią Izraela. Rozumiecie? Także on jest jedynym Bogiem i ponieważ on jest jedynym Bogiem, jest tylko jedna świątynia, dlatego obydwie tablice są wkładane do tej samej skrzyni. Co to znaczy? Znaczy to, że te tablice są, jakby to powiedzieć, takim traktatem, takim dokumentem potwierdzającym zawarcie przymierza. Dlatego jest 10 przykazań wyryte palcem Bożym i wtedy mamy tutaj mnóstwo herezji, różnych dziwnych problemów. Adwentyści dnia siódmego, tak? Mówią 10, musisz sabat obchodzić, bo to przyjdzie w 10. Ale nie rozumieją w ogóle, czemu, o co chodzi z tymi 10. Nie rozumieją tego i stąd właśnie są te problemy. Ale te 10 słów, nie przykład tylko słów wyrytych, one stanowią właśnie zawarcie tej umowy, tego przymierza. I zobaczcie, że jako na samym początku czytamy, jako pierwszą rzecz, najpierw, co zrobił Jahwe jako król? Co on zrobił dla tego ludu? Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ja to dla Was jako król zrobiłem. A teraz Wy, jakie są Wasze obowiązki? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek od razu na początku. Także główną częścią przymierza było właśnie to, nie uczynisz sobie podobizny. Izrael co robi? Czyni sobie podobiznę. Z wszelkimi konsekwencjami, jakie mogłyby być. Musimy bardzo uważnie mieć to na uwadze, bo to jest szokujące, co dzieje się dalej. Kiedy zobaczymy drugą Mojżeszową 32. Mówimy, Boże miłości, tak? Jak może być, że coś takiego robisz? Musimy pamiętać jeszcze jednej rzeczy. Że zawsze tak było w historii Izraela, w ogóle zawsze tak było w historii każdego społeczeństwa. Jeśli społeczeństwo na wielką masę dopuszczało do czegoś, to się rozpowszechniało i z czasem po prostu to społeczeństwo padało. I dlatego jak spojrzymy na społeczeństwa jakieś, na jakieś imperia wielkie, zawsze u ich kresu była przykładowo degeneracja seksualna. Tak? To, że był homoseksualizm, prostytucja, jeszcze inne gorsze rzeczy. To wszystko było u skraju, u samego końca każdego imperium były najróżniejsze perwersje. Widać po tym, że po prostu to, co się wpuszcza, że to po prostu się rozchodzi. To się rozchodzi. I teraz Izraelici co zrobili? Oni na dużą skalę wpuścili to złamanie, naprawdę w najważniejszym punkcie, złamanie przymierza. I to tak tylko jakby można było to zrobić. Najbardziej złamać, jakby można było złamać. W ogóle szok, że Bóg się miłuje, prawda? Jaki Bóg jest cudowny, że On się miłuje. Ale widzimy, że no Pan Bóg bardzo, bardzo jest jednak, no jest, ma uczucia, ma, Bóg ma uczucia, ma gniew. Druga Mojżeszowa 32, jak zobaczymy do 11 wersetu, Mojżesz mówi do Boga, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu? I Mojżesz przypomina Bogu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną. Boże, Ty to zrobiłeś, nie zostaw ich teraz. Tak? To też my musimy robić, jak widzimy niewierne dzieci Boże, wołać do Pana Boga, prosić, Panie, zważ na to, że wyprowadziłeś z niewoli grzechu tego człowieka. Wyprowadziłeś z niewoli grzechu, ratuj go, żeby dusza jego przygnęła znów do Chrystusa. Musimy to robić, kochani. Musimy to robić, jesteśmy zobowiązani przed Świętym Bogiem. Jeśli nie wołamy za Jego ludem, Słowo Boże mówi, że musimy wołać. Musimy wstawiać się. Jest to bardzo ważne. I widzimy tu, Mojżesz wstawia się i widzimy, że ostatecznie 14 werset czytamy, użalił się Jahwe nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Czyli Bóg też, no, Bóg chce Izrael prowadzić dalej. Bóg zawsze chciał dalej prowadzić człowieka. Nawet jak wytracił, słusznie, z powodu swojego świętego gniewu wytracił ludzkość. Prawie doszczętnie, jednak zawsze chciał z tą resztką jakoś dalej historię swoją prowadzić. Tak? To jest non stop, widzimy, zobaczcie w piśmie. Wytracę wszystkich, zostaje Noe i z Noe dalej. Wytracę wszystkich, odrzucę ludy, ale Abraham, z niego robi lud i dalej, i dalej, i dalej. I zawsze jest gdzieś ktoś na tej planecie, kto gdzieś tam może mówić o żywym Bogu. Gdzie Bóg pokazuje swoją władzę, swoją moc na człowieku. I kiedy spojrzymy tutaj dalej właśnie, to widzimy o tych strasznych wydarzeniach, które w 32 rozdziale dalej się dzieją. Może przeczytajmy od 19 do 30. Mojżesz schodzi na dół. Oni tam jeszcze śpiewają, krzyczą. I 19 werset. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Następnie rzekł Mojżesz do Arona, co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aaron odpowiedział, niech Pan mój się nie gniewa, ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je. Potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdy Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał, kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz, wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu, popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana. Może zdołam przebłagać go za wasz grzech. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest, no, jest ekstremalne, straszne. No, ktoś by dzisiaj, jakiś szaleniec mógłby dzisiaj powiedzieć, no to zrób to dzisiaj w imieniu Pana. Widzisz, tu bezbożnych jest, weź miecz. I wiemy, że to by był wariat, tak, szaleniec. Dlaczego uważam, że to nie, że to było dobre, że Bóg to zrobił? Powiem, jak to? Przecież to jest zabójstwo, morderstwo. Ale to jest napisane, to jest z nakazu Boga. Dobrze ja czytam? 27 werset. Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Tak mówi Mojżesz. Tak.
Sąd,
dokładnie. I po pierwsze musimy zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Bóg stworzył człowieka. Bóg dał życie. Skoro Bóg dał, on ma prawo całkowite po prostu je wziąć. I nie może mu nikt powiedzieć tak, co, ale jak, co ty robisz? Jak ty, czy może to jest słuszne? Nie. Skoro Bóg dał życie, to on ma prawo do tego, żeby je zabrać. I zobaczcie, że tutaj on robi to też. To nie jest tak po prostu, że nie wiem, Bóg się rozgniewał spontanicznie, jak człowiek, wiecie, spontanicznie się wkurzyłem, a dziecko biorę, pasa i leję. No tak nie robimy u nas w domu, ale niektórzy ludzie tak robią, prawda? W gniewie, cach, pas i pam! To nie jest coś takiego. Zobaczcie, co tutaj się stało. Pierwsza rzecz to jest 21 werset, sam Mojżesz, tak zobaczcie, to ocenia. Co uczynił ci ten lud, Aaronie? Że sprowadziłeś nań tak wielki grzech. To jest bardzo ważna rzecz, żeby to zauważyć. To była bardzo wielka sprawa. Bardzo wielki grzech. I co robi Mojżesz? Wyobraźcie sobie tą sytuację przez chwilę. Co robi Mojżesz? Mojżesz jest naprawdę zgotowany. Wiecie to, jak człowiek się zgotuje, nie? Znacie to, nie? Czerwony, jak to mogłeś dopuścić, Aaronie? I co robi Mojżesz? Zobaczcie. 20 werset. Czy przedtem, to robi. Wziął cielca, tłucze te tablice w ogóle, Boże tablice, które sam Bóg mu dał. Tak Mojżesz jest zdenerwowany. Bierze te tablice, rozwala te tablice. 20 werset mówi, że bierze tego cielca złotego, pali go w ogniu, ściera go na pył, wsypuje do wody i daje ją wypić synom izraelskim. Wyobrażacie sobie tę scenę? To trwa oczywiście, tak? To nie jest, nie wiem, 5 minut, to nie jest pół godziny, tylko on bierze tego cielca na drobny pył, wrzuca do wody i mówi: pijcie to teraz. Tak jest, po prostu, zobaczcie, to co zgotowaliście teraz, to wypijcie wszystko. I oni piją to, w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, ale widać, że ten gniew jest taki wielki w Mojżeszu, prawda? I on jest zgotowany. Ale zobaczcie, że to pewien czas trwa. I Izraelici mają możliwość się zreflektować, co my tak naprawdę robimy. Cały lud, nikt nikogo nie zatrzymuje, cały lud idzie w to, prawda? Co my robimy? Ale zobaczcie, co się dzieje dalej. To wszystko się dzieje i po tym wszystkim, 25 werset, Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony. A więc dalej jest tak. To nie jest tak, że to coś zmieniło. Dalej są ludzie, którzy mówią, a co, nie można? Nie można tego cielca? A co jest nie tak? Było nam źle teraz, jak się bawiliśmy i piliśmy, jedliśmy? O co chodzi? Lud jest rozwydrzony. Lud jest dalej w stanie chaosu. Jakaś jego część, przypuszczam. I teraz czytam w 26 wersecie. W tym kontekście co? Mojżesz staje i mówi, słuchajcie, jeśli jako lud mamy szansę przeżycia, jeśli jako lud chcemy dalej trzymać się Boga żywego, który nas przyjął w swojej łaskawości, to jedyna możliwość jest, że ten, kto za Panem, to do mnie. A kto bez Pana chce iść, zapłatą za grzech jest śmierć. I to w bardzo dosłownym sensie. Co się dzieje? Kto jest za Jahwę do mnie? Krzyczy Mojżesz. I teraz jest to chwila, w której każdy Izraelita może podejść do Mojżesza. Każdy Izraelita, gdyby zechciał powiedzieć nie, to ja nie mogę w to pójść. Ja nie mogę w to pójść. Muszę iść do Jahwę. I zobaczcie, do czego dochodzi. Synowie Lewiego wszyscy przebiegają do Mojżesza. Zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego. To jest bardzo podkreślone, że synowie Lewiego, że kapłaństwo stało za Mojżeszem. To jest tutaj podkreślone. Ale to nie znaczy, że tylko synowie Lewiego przybiegli do Mojżesza, ponieważ dalej jest napisane, że tego dnia, kiedy była ta rzeź nakazana w 27 wersecie, to w 28 wersecie czytamy, że tego dnia z ludu padło około 3000 mężów. Z ludu, który miał wiele tysięcy, tak? Padło 3000. A więc było 3000 uparciuchów, którzy powiedzieli: nawet jeśli moja rodzina idzie za Jahwę, nawet jeśli oni wszyscy idą po stronę Mojżesza, nie ma mowy. A niech walczą. Tak? Czyli to byli ludzie z uporu. To nie było, nie można mówić o tym, że to byli ludzie, którzy sobie niewinnie stali z boku i teraz na nich nadchodzi rzeź. Oni biedni, nie wiedzą, co robić. Ale to byli ludzie, którzy w pełni uporze swojego serca mówili: nie chcemy iść za Jahwę, nie będziemy iść za Jahwę. I w tym kontekście Mojżesz mówi: tak mówi Pan, teraz idźcie na nich z mieczami. Nawet nie wiemy, czy oni się nie bronili, czy oni nie byli sami rozścieczeni i powiedzieli, jak później zresztą Korach, na przykład jego banda, my z Mojżeszem zawalczymy, prawda? Ale zobaczcie, że w takim kontekście to się dzieje. I w tym kontekście Bóg nakazuje tą rzeź i mówi bardzo ważne rzeczy. Zobaczcie, 27 werset, to co możemy z tego wziąć my na dzisiaj. No bo to dzisiaj, dlaczego się nie powtórzy? Dlaczego, jeśli ktoś z nas... I powiedzmy, załóżmy, że jest jakiś szaleniec i on mówi: ja otrzymałem od Boga słowo, żeby, nie wiem, zabić w szkole wszystkich niewierzących. Dlaczego to nie mogłoby być teraz od Boga? Dlatego, bo to była teokracja, gdzie Bóg był rzeczywiście królem nad całym narodem. To dzisiaj nie jest, nie ma czegoś takiego dzisiaj. Nie ma tego. Nawet w Izraelu teraz nie ma tego, prawda? Bóg jest naszym królem, dzieci Bożych, ale nie jest tak, że On prowadzi cały naród, On nadaje prawa karne, cywilne, konstytucje, wszystko możliwe. Tego nie ma. Ale zobaczcie, co jest tutaj ważne. Także tego stąd nie wyciągniemy dzisiaj do naszego życia. Ale przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Co to znaczy? Lewici musieli chodzić z mieczami i zabijać każdego człowieka, który pozostał po tej innej stronie. Każdego. Obojętnie, czy brat, czy krewny, czy ktoś znajomy, bliski. Nie było zlituj się wtedy już. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, że Bóg atestuje, właśnie z tego powodu atestuje im wierność. 29 werset. Wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Prawda? Czyli to jest taka Boża pieczątka. Poszliście na całego. Abraham był gotów złożyć Izaaka, poszedł na całego. Job powiedział, Pan dał, Pan wziął, poszedł na całego. To jest Boży atest. Słuchałeś się bardziej mnie niż ludzi. To jest to. Niż uczuć swoich nawet. I kiedy spojrzymy do Mateusza, tak już koniec, Mateusza 10, to widzimy, że tego samego żąda od nas Jezus. Mateusza 10, wersety 34 do 39. Nie mniemajcie, Jezus mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. Już zobaczcie, że Jezus stawia sprawę bardzo ostro. Jest masa takich ludzi, którzy mówią, no nie, no dobrze, ja ze względu na żonę, męża, córkę, syna, ojca, matkę, nie mogę tak na całego pójść. Nie mogę Panu Bogu być posłuszny. Córka chce wziąć rozwód, prawda? Córka chce wziąć rozwód, ona żyje w separacji i ten mąż jest dla niej taki niedobry. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest złe. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest złe. Nie mogę tego potępić, bo przecież to jest moja córka. Bardzo szybko jesteśmy w tych fragmentach. W tych fragmentach, które mówią nam, możesz sobie uformować cielca i powiedzieć, to jest Jahwe, to jest Bóg, który cię prowadzi z Egiptu. Możesz sobie uformować swojego Jezusa i powiedzieć, tak, to jest Jezus, którego ja czczę, on mnie wyprowadził z niewoli grzechu i żyjesz po swojemu. Tak, ale może, powinniśmy powiedzieć sobie, czy całe Jego słowo biorę poważnie, czy ono jest dla mnie na wagę złota. I wiemy, musimy sobie wiedzieć całkiem dokładnie, Lewici to była dla nich okropna cena. To była straszna cena do zapłacenia. Dla Abrahama poświęcić Izaaka to było na pewno najgorsze, co on w życiu miał dotychczas. Syn, i to nie, to był ten syn, który był synem obietnicy, zobaczcie. To nie był jakiś tam syn, to był ten wybrany. Tak jak Jezus, ojciec poświęcił syna, wybranego, jedynego wybrańca, prawda? Z tym słowem chciałbym was zostawić, chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy wszyscy byli posłuszni Jahwe, posłuszni Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, szczerze, szczerym sercem i stosowali się do Jego woli. Nie wiem, czy powiecie na to amen? Czy jest rezerwa? Jeśli jest, no to byłoby przykro.